Moja matka była typem samotniczki. Moja matka nie bawi się w szczegóły. Moja matka nie była naturą romantyczną, napisał o swojej matce Garb. Tymczasem sama Jenny Fields w swojej autobiografii napisała: chciałam pracować i chciałam żyć samotnie. Zyskałam w ten sposób opinię seksualnie podejrzanej. A poza tym chciałam mieć dziecko, nie dzieląc z nikim swojego ciała ani życia. I to też czyniło mnie seksualnie podejrzaną. Biorąc pod uwagę, że mamy lata 40, zachowanie pielęgniarki Jenny mogło budzić niepokój w amerykańskim społeczeństwie klasy średniej. W Państwie Filozofów świat według Garpa powieść Johna Irvinga ukazała się w 1978 roku, kilka lat później, dokładnie 4, na podstawie powieści George Roy Hill wyreżyserował film o tym samym tytule. Zapraszamy do Państwa filozofów. Profesor filozofii Jan Heinderek, Piotr Jędrzejewski. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat będzie długi, ale dość charakterystyczny, bo cała opowieść gdzieś toczy się dookoła tego cytatu. Długość życia ludzkiego to punkcik. Istota płynna. Spostrzeganie niejasne. Zespół całego ciała to zgnilizna. Dusza wir. Los to zagadka. Sława rzecz niepewna. Krótko mówiąc, wszystko, co związane jest z ciałem, to rzeka. Co z duszą, to sen i mara. Garpowi jakoś wydawało się, że Marek Aureliusz musiał mieszkać w Wiedniu, kiedy to pisał. Panie profesor, to po kolei? Długość życia ludzkiego to punkcik?
No, patrząc na Garpa, to tak, bo przecież
patrząc
żył...
na wszystkich, zdaniem stoików, bo jesteśmy w końcu przy Marku Aureliuszu.
Tak, no sam Garp żył rzeczywiście niezbyt długo, więc to był punkcik na tej skali wielkiej rzeki życia. Natomiast Marek Aureliusz w sposób uroczy ujmował człowieka jako taki worek obciągnięty skórą, z kośćmi i tak naprawdę ze zgnilizną. Więc to, co sobą człowiek reprezentuje, to jest z jednej strony oczywiście umysł, który w jakiś sposób go ratuje, bo może rozpoznać rzeczywistość, zrozumieć ją, jakoś się dopasować do tego nurtu życia, ale z drugiej strony nic więcej. My przywykliśmy do takich, prawda, pięknych opowieści o człowieku, tymczasem no kim jest człowiek? Marek Aureliusz sprowadza nas z tego piedestału gdzieś w realia, które tak naprawdę są bardzo ciężkie, bardzo skomplikowane. Co widać po Garpie, bo u niego żadna relacja ani z matką, ani z żoną, ani z kochankami, czy z dziećmi nie jest prosta, nie układa się jednoznacznie. No więc tu rzeczywiście z jednej strony Marek Aureliusz, który nas sprowadza na ziemię, ale nie tylko, bo jak się przyjrzymy, to na przykład Montaigne w swoich esejach ma zadziwiającą analizę tego, co męskie, tego, co kobiece, wskazując na to na przykład, że zdrada, a przecież w tej książce aż roi się od zdrady. Zresztą jedna z najbardziej dramatycznych scen i momentów to jest śmierć dziecka Garpa, tego chłopca, który zginął przez przypadek w wypadku samochodowym spowodowanym przez kochanka matki.
O, tam sprawa była dość skomplikowana, bo winę również mógłby ponosić Garp, który miał taki zwyczaj, wracając z dzieciakami z kina, gasząc światła, puszczać się z górki, wjeżdżać na podjazd. Tam na nieszczęście stał inny samochód, w tak. którym była żona jej kochanek.
Tak, więc to...
Tam
to...
się wydarzyło sporo w tym wypadku, tak naprawdę.
Tak, to z jednej strony gdzieś przypomina to montaignowskie rozważanie, ale jest też odwrócone, bo Montaigne uważał, że to przede wszystkim mężczyźni zdradzają, a tutaj jest to kobieta i to matka, prawda? I ta wina, jakby ten horror utraty dziecka jest podwójny. Bo obciążenie i te wyrzuty, które potem będą mieli wszyscy tak naprawdę, w przypadku matki staje się podwójna, no bo zdradziła. W konsekwencji tej zdrady traci no nie tylko jedność rodziny, ale też no to, co dla niej najważniejsze, czyli bycie matką swojego syna.
Szybko pani przeskoczyła do Montaigna. Ja wrócę do tego cytatu i do Marka Aureliusza. Istota płynna.
Tak, i życie płynie, prawda? My się do niego próbujemy jakoś dostosować, boksować z nim. Marek Aureliusz, jak i w ogóle stoicy, uważał, że wszelkie próby takiego przeciwstawiania się swojemu losowi nie mają najmniejszego sensu. I myślę, że to, co tutaj jest największym problemem, to to, że ci wszyscy ludzie próbują jednak szukać swojej ścieżki życia. W jakiś sposób zaznaczyć siebie, pomimo ról, do jakich zostali przypisani, pomimo życia, które będzie się układać tak, a nie inaczej. Te negocjacje, ta bokserka z rzeczywistością, ona wedle stoików nie ma najmniejszego sensu. Mądrość polega na tym, że jestem w stanie zrozumieć rzeczywistość, która mnie otacza i do niej idealnie się dostosować. No po to mamy właśnie rozum, żeby rozpoznać te wszystkie elementy układanki naszego życia i takie posklejać, żeby podążać za przeznaczeniem, no bo pamiętajmy, że u stoików to, co jest najważniejsze, to determinizm. Świat jest zaprogramowany przez rozum logos. W związku z tym dzieje się to, co ma się wydarzyć, a nie to, co my sobie wyobrażamy, że może się wydarzyć.
A my mamy na to wpływ? Wedle nie mamy właściwie nie. Żadnego.
Wedle stoików nie. Nasz jedyny wpływ to jest albo się dostosujemy, albo nie. I to jest jakby odpowiedź na determinizm świata. Na to pozwala nam rozum. Więc z perspektywy Marka Aureliusza to tak naprawdę wszyscy są mało rozumni, bo nieustannie próbują w jakiś sposób zmieniać swój los, a tego przecież się nie da zrobić.
A czy my możemy wiedzieć albo wyczytać, co nam los, czy też rozum, czy też logos gotuje?
Tego nie wiemy, ale oczywiście, że nie wiemy. Natomiast możemy po pewnych symptomach rozpoznawać, co powinniśmy robić. I to jest taka próba idealnego dostosowania się do rzeczywistości. Więc to jest podwójne napięcie, bo nam się czasami może wydawać, że robimy to, co powinniśmy, ale rzeczywistość nas zaskoczy. Więc cały czas ta zabawa z własnym życiem jest tutaj istotna i chyba o tym jest historia Garpa, że on w jakimś sensie pojawia się już, jego poczęcie, prawda, staje się takim elementem bardzo niezależnym i bardzo przeczącym rzeczywistości, no bo Jenny robi wszystko, żeby na jej zasadach przeżyć swoje własne życie. I to kosztuje tak naprawdę dużo samego Garpa, no bo on zostaje wrzucony w ten projekt swojej matki.
Nie wiem, kim jest to ojciec, pomimo usilnych starań dowiedzenia się. Sama Jenny, jak pani profesor mówi, kieruje swoim życiem i chyba tak rzeczywiście jest, że ona ma jakoś zaprogramowaną tą historię. Wie, czego chce, można by było powiedzieć, i dość konsekwentnie realizuje swoje plany.
Jenny z drugiej strony jest też taką osobą, która jakby wyprzedza pewną krytykę, którą dała nam Betty Friedan, bo w Mistyce Kobiecości Betty Friedan analizuje, co się dzieje z kobietą, która ulega tej presji społecznej, czyli będzie wchodziła w rolę idealnej matki, żony, będzie żyła życiem swoich dzieci i swojego męża, czyli będzie spełniała społeczne oczekiwania. No i co się okazuje? Takie kobiety mają depresję, czują się niespełnione, cały czas żyją w takiej tak naprawdę pustce własnej tożsamości, własnej podmiotowości, bo muszą się jej wyrzec. Konsekwencją jest cały czas jakieś ogromne niespełnienie, bycie nie tu, gdzie powinnam być, nierealizowanie siebie właśnie w imię realizowania własnej rodziny. Więc Jenny jakby dobrze wie, że teraz bycie tą społecznie oczekiwaną żoną i matką pozbawi jej samej. Nie będzie mogła być po prostu podmiotem, tylko zostanie podporządkowana automatycznie wymaganiom rodziny.
Ale ona zdaje się, nie zwracać na to uwagi.
Tak, ona jest poza tym, ale też jak zobaczymy, to rodzi cały szereg napięć, bo Garp z jednej strony w jakimś sensie podziwia swoją matkę, rozumie ją na pewnym poziomie, no bo on sam też chce być podmiotem, więc ta walka o podmiotowość matki matki jest dla niego oczywista. Tutaj jest bardzo duża relacja taka emocjonalna, natomiast z drugiej strony ma to doświadczenie niejako bycia ofiarą swojej matki. To, co on jej zarzuca, może nie wprost, ale jednak, prawda, tkwi tam rozłam między nim a matką, wiąże się z tym, że ona mu nie dała normalności. Ona go niejako skazała na to, żeby on był jednak takim poszukiwaczem siebie samego wbrew społeczeństwu. Czyli nie zakorzeniła go w tych strukturach społecznych, tak jak, prawda, to się działo wśród innych dzieci i innych rodzin. Zresztą potem ta relacja do dzieci Garpa też jest tutaj skomplikowana, no bo z jednej strony na przykład kocha te swoje dzieci, ale z drugiej strony ma do nich też jakiś dystans, prawda? To nie jest takie tacierzyństwo, które byłoby w pełni spełnione. Tam jest dużo napięcia. No i ta śmierć syna, która będzie właśnie też jego winą. Czyli no, można powiedzieć, że on jakby przejmuje to skonfliktowanie ze światem i ono do niego wraca w taki bardzo wyrazisty sposób.
A czy o wielkiej miłości do dzieci nie świadczy ten moment paranoi, którą Garp łapie i goni wszystkich, którzy po uliczkach jeżdżą samochodami z nadmierną prędkością?
Nie, to ja nie mówię, że on ich nie kocha. Ta struktura budowania jakby siebie wcale nie wyklucza bycia w relacjach. To samo z żoną. Paradoks polega na tym, że zdradza ją, ale jednak z nią jest. Więc tu nie chodzi o brak miłości, tylko ta relacja nie jest do końca czysta. Nawet ta obsesja, którą Garp wykazuje, ona właśnie też jest jakimś, tu pan redaktor powiedział o paranoi, czyli jest pewnym rodzajem szału, emocji.
Czy ten szał nie rodzi się z miłości? O, tak zapytam.
Na pewno. No, na pewno. Natomiast jest też gdzieś, myślę, takim pokłosiem tamtego wychowania, które sam odebrał, tego swojego bycia dzieckiem. Czyli z jednej strony chce dać dzieciom to, czego sam nie miał, ale realizuje to na taki sposób, jaki sam sobie, prawda, wyobraża. On nie odtwarza tych struktur zastanych. No bo gdyby je odtwarzał, no to pewnie inaczej by to wszystko wyglądało. Może bez takiego szaleństwa.
Do Marka Aureliusza, do powieści Świat według Garpa w Państwie Filozofów. Wracam za moment. W Państwie Filozofów Świat według Garpa, przypomnę, powieść Johna Irvinga. I tak zastanawiałem się, dlaczego akurat Świat według Garpa pani profesor wybrała na to dzisiejsze spotkanie i sobie pomyślałem, i tu mnie pani profesor trochę zaskoczyła, że nie zaczęliśmy od pielęgniarki Jane, czyli matki Jenny, czyli matki Garpa, no bo to wzór feministki.
Tak, ona jest wzorem feministki, ale ona jest wzorem takim, powiedziałabym, odwołującym się do tego, co pierwotne. Mówiąc szczerze, czytając tę książkę, ja bardziej myślałam nie o feministkach jej bliższych, czyli drugiej fali, ale o tych pierwszych sufrażystkach.
To są lata 40, tak? To jest tak, druga wojna światowa i chwilę po. Tak.
Czyli bliżej jej jest pewnie do Elizabeth Stanton, która... czy Susan Anthony, które były takimi działaczkami jeszcze wychodzącymi na ulicę, krzyczącymi prawa dla kobiet, walczącymi o to, żeby kobiety mogły być sobą, czyli żeby mogły zarabiać, żeby miały prawa wyborcze, czy żeby mogły mówić swoim głosem. A przecież Jenny może już pracować, ma już prawa wyborcze, natomiast ona czuje właśnie to, co odkryły feministki drugiej fali, że ciągle jednak jest ulepiona z różnego rodzaju stereotypów, że ciągle społeczeństwo widzi w niej tylko coś, co właśnie nie kogoś, tylko coś, co ma spełniać oczekiwania i role.
Czyli nawet... to, co pisze w autobiografii, że jest seksualnie podejrzana, jest jest prawdziwe. Ten opis zgadza się z rzeczywistością tamtych czasów.
Tak, bo do sytuacji, w której kobieta może całkowicie dysponować na przykład swoją seksualnością, musimy jeszcze trochę poczekać, bo to w zasadzie dopiero trzecia fala feminizmu będzie w innym kategoriach ujmowała choćby seksualność. Natomiast w drugiej fali feminizmu, to co jest właśnie u Friedan choćby, to jest taka walka o to, żeby kobieta mogła cieszyć się swoją seksualnością, swoim ciałem, swoją witalnością, ale też macierzyństwem bez obciążenia. Natomiast lata 40. czy lata 50. to jest jednak niesamowity stygmat. Z jednej strony te kobiety, i Friedan to bardzo dobrze ujmuje, że te kobiety lat 40. i 50., one już są córkami tamtych kobiet, które w wieku XIX i na początku XX walczyły o autonomię, o tą prawną choćby autonomię, czy ekonomiczną autonomię, ale z drugiej strony one są stygmatyzowane, no bo w momencie, kiedy jest samotna matka wychowująca dziecko, to jest zawsze pytanie, a gdzie ojciec? I Garb to bardzo mocno przeżywa. Właśnie dla niego to pytanie o ojca, czy ta relacja z nieistniejącym ojcem jest relacją pękniętą i to obciąża Jenny. A z drugiej strony Jenny, chcąc być matką, bo ona czuła tą potrzebę macierzyństwa, zdaje sobie sprawę, że może ją realizować tylko w bardzo zamkniętej instytucji małżeństwa. Więc wyrywanie się z tego jest kosztem ciągle i jej samej, właśnie jest tą podejrzaną, jak i własnego dziecka. Więc też będzie dźwigała taki, można powiedzieć, podwójny balast i za siebie, i za syna, kosztem właśnie tego, co między nimi się będzie wydarzało. Więc tutaj mamy taki, powiedziałabym, kocioł różnych relacji społecznych, tych stereotypów. Dlatego ten Montaigne się pojawia, bo Montaigne z jednej strony mówi, że zdrada jest czymś naturalnym, traktując seksualność jako coś, co przecież może być uwolnione, ale z drugiej strony na przykład patrzy stereotypowo i mówi, to mężczyzna jest wolny, kobieta jest przypisana do swoich ról. I Jenny z tym walczy. Natomiast ta walka jest też taką walką nierówną, bo te lata 40. to jest taki moment, w którym rzeczywiście kobiety, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, przez to, że mogły wejść do zawodów tak zwanych męskich, prawda, bo mężczyźni no, siłą rzeczy byli na froncie, więc bardzo dużo zmieniło się w tej strukturze gospodarki. One mogły wejść w te tak zwane zawody męskie, zyskały przez to i źródło finansowe, ale też takie samodowartościowanie, bo nagle się okazało, że nie są tą płcią gorszą, która nie ma szans na takie życie pełnowymiarowe, równouprawne. One w to weszły. Natomiast co się dzieje po wojnie? No, po wojnie wracają mężczyźni i teraz trzeba zwolnić dla nich miejsce. Oni potrzebują pracy, oni potrzebują być z powrotem sobą. Nawet w latach 50. pojawia się taka bardzo silna patriarchalna struktura, gdzie to mężczyzna ma być tą tak zwaną głową rodziny, on ma zarabiać, on ma chodzić do pracy, a żona właśnie powinna siedzieć w domu i pielęgnować dzieci. Czyli już coś się otworzyło dla kobiet, już zaczęły żyć innym życiem i jak Betty Friedan opisuje, zostają jakby wtórnie udomowione, co kończy się bardzo źle, bo z jednej strony pojawia się pokolenie dziewcząt, które w latach 50. wchodziły w swoje dorosłe życie i one nie mogły żyć tak jak ich matki czy babcie, a z drugiej strony te kobiety nawet wtórnie udomowione czuły, że coś tracą. To dziedzictwo choćby Stanton czy Antony będzie jednak bardzo silnie oddziaływać.
A jak pani profesor myśli, czy Irving w postaci pielęgniarki Jenny, matki Garpa, on się trochę z feminizmu śmieje, czy wręcz odwrotnie? Czy oddaje feminizmowi jakiś hołd? Bo umówmy się, że jedna z głównych bohaterek, matka Garpa, staje się bardziej sławna od swojego syna, również pisarza, po wydaniu swojego bestsellera Seksualnie podejrzana. Napięcie między nimi też gdzieś pojawia się tutaj, na takiej rywalizacji, troszeczkę literacko prozatorskie.
Tak, i to jest ten moment, prawda, lata 50., gdzie mężczyźni i kobiety konkurują, prawda, choćby o to jedno stanowisko. Czy tak samo Garb przecież ma zawodowo skomplikowaną sytuację z żoną, która jest wykładowczynią literatury i też się rozwija, też robi karierę akademicką. Co więcej, jako znawczyni literatury, jako taka krytyczka literatury już właśnie profesjonalna.
Staje się trochę recenzentką własnego męża.
Tak, więc on ma dwie silne kobiety. No, jest jeszcze malutka córeczka, więc ta polaryzacja jest tutaj bardzo, bardzo silna. I powiem szczerze, ja nie mam pojęcia. Jak się czyta Irvinga, to z jednej strony te losy niesamowicie pochłaniają, bo one są takie bardzo wielowymiarowe. Natomiast z drugiej strony tam jest coś, co z jednej strony ukazuje siłę feminizmu, siłę kobiet. To, jak bardzo kobiety mogą być sobą. Ta podmiotowość tam jest mocna. Pomimo różnych problemów z życiem, z relacjami, z intymnością, a z drugiej strony ten Garb jest i w jakimś sensie oprawcą, no bo zdradza żonę, i jest bardzo sprawczy, no bo jest tym poczytnym pisarzem, ale przez i żonę, i matkę jest w jakiś sensie choćby zawodowo zdominowany. Żona też ma przecież kochanka, co kończy się jak się kończy, czyli fatalnie. Trudno powiedzieć. To jest taka diagnoza, która myślę wskazuje na to, że to nie są jednoznaczne relacje. Ale też popatrzmy, gdy Irving pisze swoją książkę, umieszcza ją w latach 40.
No początek, tak? No bo to tak. Później mamy opowieść o życiu głównych bohaterów.
Dokładnie. W całej tej opowieści brakuje doświadczenia, które mamy współcześnie. Bo współczesne z kolei badania feministyczne pokazują, że w takich związkach równościowych, gdzie i on, i ona spełniają się zawodowo, gdzie są właśnie takimi partnerami, to jakość życia i taka satysfakcja z życia mężczyzn będących w równościowych związkach jest większa niż tych, którzy są w patriarchalnych. To taki paradoks. Oni wprawdzie muszą więcej negocjować. Już ta rzeczywistość nie jest taka, można powiedzieć, łatwa, jakby się wydawało w patriarchalnej strukturze.
Negocjować, czyli co, umówić się, kto śmieci wyniesie, tak?
Choćby.
Kto zrobi zakupy,
tak.
Kto ugotuje obiad.
Tak, już to tacierzyństwo zaczyna też być takim pełnoetatowym tacierzyństwem. Natomiast zwrotnie jest partnerka, nie rzecz, lalka Barbie czy robot kuchenny, tylko jest partnerka. Czyli ktoś, kto będzie szedł razem ze mną tą drogą życia i okazuje się, że jednak to służy jednej i drugiej stronie. To jest bardzo ciekawe. Irving pisze to przed, prawda, tą rozpoznaną sytuacją, ale też pisze w sytuacji, w której kultura zachodnia uczy się tej równości. Czyli te negocjacje czasami bywają bardzo trudne, no bo struktura patriarchalna nie może zniknąć od razu, skoro przez setki lat była budowana w kulturze zachodniej, no popatrzmy choćby na historię Europy i potem jak ona się przekłada na kulturę zachodnią. Stąd rezygnacja z patriarchatu będzie bardzo trudna i ten cień nieistniejącego ojca będzie cały czas gdzieś promieniował, będzie powodował, że Garb niejednoznacznie podchodzi do swojej matki. I rozumie ją, i jest dumny, a równocześnie jakoś czuje się przytłoczony, ma żal, że nie ma tego ojca. No właśnie też ma ten żal, dlaczego nagle matka staje się kimś bardziej rozpoznawalnym niż on.
Nie będąc lepszą pisarką, umówmy się, bo jak sam mówi o pisarstwie matki, najlepsze nie było. Ale dotknęła ważnego tematu, zakładam.
Czy nie było lepsze, to tego nie wiemy, prawda? Bo rozżalony Garb może niekoniecznie był najlepszym z możliwych i najbardziej obiektywnych recenzentów.
Niemniej sławę, przynajmniej w pewnym momencie, matka zdobywa większą niż...
To na pewno.
Niż syn. O zdradzie pani profesor mówiła. O, jest tutaj opowieść o zdradzie, ale tak naprawdę to jest to opowieść o żądzy, która do tej zdrady doprowadza. Wrzucając stoików do tego i Marka Aureliusza, to czy my nad tą żądzą jesteśmy w stanie zapanować, czy jak ona nas dopadnie, to koniec?
Tutaj zresztą nie bez przyczyny pojawiają się stoicy, no bo oni cały czas mówili o tym, żeby nie odczuwać, wyzerować emocje, bo emocje, czy te pozytywne, czy te negatywne, są po prostu niebezpieczne. Marek Aureliusz cały czas powtarzał, że należy uważać się na to, co się doświadcza, bo teraz te emocje bardzo pozytywne, tak samo jak te bardzo negatywne, po prostu spalają. Do tego w momencie, kiedy emocjonalnie reagujemy na rzeczywistość, która nas otacza, to stajemy się niejako odsłonięci, tacy bezbronni, bo rzeczywistość może nas bardzo łatwo pokiereszować i zrobi to na przykład przez emocje drugiego człowieka, bo ktoś nam będzie zawiścił, bo ktoś nas będzie kochał, bo ktoś nas będzie tak kochał, że nie będzie chciał nas na przykład puścić. No to jest ten kochanek zawiedziony, zły, zrozpaczony, który robi wszystko, żeby się zemścić. Więc z perspektywy stoickiej to Marek Aureliusz pewnie by smutno pokiwał głową i powiedział, no tak się dzieje, kiedy się żądzę uwalnia. Natomiast w momencie, kiedy my możemy niejako separować się od naszych własnych emocji, postawić tylko na takie racjonalne rozważenie tego, co nam się przydarza, to chronimy się. To jest ta izolacja wobec świata. To nieodczuwanie właśnie u stoików, i Marek Aureliusz przecież to bardzo dobrze pokazuje, to nieodczuwanie, ono jest taką obroną człowieka przed tymi doświadczeniami, które mogą niszczyć, które mogą spowodować, że nagle wszystko stanie w miejscu. No bo śmierć dziecka jest takim momentem, który wszystko wyzerowuje i trudno potem znaleźć jakby możliwość już normalnego funkcjonowania. To pęknięcie staje się podwójne.
Do filozofii życia według stoików i do świata według Garpa wracamy za moment. To jeszcze raz powieść z 1978 roku Johna Irvinga, Świat według Garpa. Ci stoicy nam się dzisiaj będą przewijać, bo jeszcze nie skończyliśmy analizować się cytatu, który trochę charakteryzuje tę książkę. Los to zagadka, pisze Marek Aureliusz. Sława rzecz niepewna. No wiadomo, właściwie nic odkrywczego można by było powiedzieć. O jedną rzecz chciałem zapytać odnośnie tego otoczenia się, no właśnie nie wiem czym tak naprawdę, by nie dać...
Nieodczuwaniem.
Nieodczuwaniem. Rozumiem, że w przypadku śmierci dziecka to ta postawa i ta umiejętność nieodczuwania, ona pozwala nam się z tym wszystkim jakoś pogodzić. Ale rozumiem, że to nieodczuwanie ucina również te zdarzenia, które są przyjemne, fajne, dobre, gorące, namiętne i można by było wymieniać.
Dokładnie, bo one mogą być też niebezpieczne. Ja tutaj myślę cały czas o też śmierci Garpa, bo tak jak jego poczęcie jest pewnego rodzaju afirmacją feministycznej autonomii, podmiotowości kobiety, tak samo jego śmierć, to taka klamra trochę, jest manifestacją żalu, jest manifestacją niezgody na to, żeby kobietę tak bardzo uprzedmiotowić. No bo jak Garb ginie? On umiera młodo przecież, nie osiągnął 40 i zostaje w zasadzie przez próbę tworzenia sztuki takiej autentycznej, czyli opisuje historię, oczywiście anonimowo, ale bohaterka, której to dotyczy, domyśla się, że to o nią chodzi, opisuje historię Ellen, która została okrutnie skrzywdzona, zgwałcona, okaleczona. I ta Ellen mści się, prawda? Czuje, że jakby podwójnie została jej autonomia odebrana, no bo ktoś ją skrzywdził, ktoś koszmarnie wobec niej postąpił. I teraz autor bierze jej życie i upublicznia. I to jest w imię sztuki, prawda? Czyli to działanie artystyczne dla niej jest nie artystycznym, tylko upokarzającym, obnażającym jej cierpienie, jej traumę. No i reaguje w taki, a nie inny sposób, czyli agresją. Gdzieś walczy o siebie, co doprowadza do śmierci Garpa.
To jest rys charakterystyczny, jeśli chodzi o pisarstwo Garpa. Odnoszę takie wrażenie, zresztą on też o tym mówi, kłóci się z żoną, tak, że to, co pisze, nie jest autobiografią. Ona mu zarzuca, że rzeczywiście tak jest, bo pisze właściwie o sobie i to, co mu się przytrafiło. On twierdzi, że to wszystko przetrawia i w jakiś inny sposób opisuje. Bohaterowie mają inne nazwiska, troszeczkę inne rzeczy im się zdarzają. Gdzieś teoretycznie, być może, jak się ktoś uprze, to znajdzie te rysy autobiograficzne.
Tak, i to jest pytanie o autentyczność, no bo jego mama Jenny wygrywa tym, że jest bardzo autentyczna. Pisze o sobie, pisze o swojej drodze do autonomii, pisze o swojej seksualności. I Garp próbuje być równocześnie i bardzo twórczym, gdzieś przekraczającym rzeczywistość, a z drugiej strony właśnie stara się być autentyczny. Gdy popatrzymy na współczesność, to możemy zobaczyć, że nam często właśnie współcześnie brakuje autentyczności. Szukamy czegoś, co będzie takie bardzo nasze, takie bardzo gdzieś dotykające źródła egzystencji tego, co...
Mówi pani profesor o literaturze non-fiction? Jak jesteśmy przy etapach pisarskich, czy też przy pisarstwie?
Z jednej strony, a z drugiej strony mówię w ogóle o kulturze. McCannell, analizując kulturę współczesną, właśnie zwrócił uwagę na to, że człowiek współczesny jest takim trochę turystą, który poszukuje autentycznych miejsc. Nie chce już turystycznych ciekawostek, tylko chce zobaczyć coś oryginalnego. W tym sensie...
Ale jak ma zobaczyć coś oryginalnego w świecie, w którym... Ciężko oryginalność już. Otaczają nas kopie, otaczają nas
simulakry.
Simulakry i świat wyobrażony.
No i tu mamy Garpa. No bo w zasadzie, co on właśnie robi w swojej literaturze? Z jednej strony inspiruje się życiem, mówi, że on to przetwarza, więc tak naprawdę już na poziomie rozumienia, co on zrozumiał z tego, co przeżywa on czy inni, zaczynają się dziać właśnie te kopie, te symulakry, a z drugiej strony potem wytwarza pewien produkt, który on nazywa sztuką, który ma być tą właśnie wielką literaturą i mamy tą dwuznaczność, czy to jest właśnie tekst, który źródłowo dotyka jakichś czystych emocji człowieka, czy może przez ten filtr artystyczny, jest już jednak pewnego rodzaju ułudą rzeczywistości.
Ostatecznie pisarstwo doprowadza go do śmierci. Szukam jednego ważnego cytatu dotyczącego tego, o czym rozmawiamy, ale zanim go znajdę, to jeszcze dokończmy Marka Aureliusza i ten cytat, od którego zaczynaliśmy. Krótko mówiąc, wszystko, co związane jest z ciałem, to rzeka, co z duszą, to sen i mara. Rozwińmy to. Co to znaczy, że rzeka? Rzeka mi się z Heraklitem natychmiast kojarzy.
Dla Marka Aureliusza niewątpliwie ciało jest czymś z jednej strony, co przez swoją fizyczność wydaje nam się bardzo takie trwałe, ale przecież ono się przez całe nasze życie zmienia. Dorastamy, starzejemy się, to nasze ciało poddane jest różnego rodzaju chorobom, różnego rodzaju przygodom naszego życia, więc ono rzeczywiście jest taką rzeką, w którą zapisane są nasze doświadczenia. Ono nie jest tym, co było 10-20 lat temu. Natomiast dusza to jest to, co z jednej strony będzie miało w sobie ten logos, czyli będzie miało w sobie ten element, ten pierwiastek stwarzający świat, ale dusza też jest czymś, co przez możliwość jakby innego funkcjonowania, poza zmysłowością, poza tym, co materialne, cielesne, będzie taką z jednej strony przeciwwagą do fizyczności, stąd ta ułuda, no bo w stosunku do fizyczności nie będzie tak namacalnie nam dana, A z drugiej strony może sięgać też po to, co wydawać by się mogło ułudą, bo to jest poznanie choćby tej struktury świata, która jest taką podszewką rzeczywistości. Ona
dobrze,
sama
ta,
jest
a ta rzeczywistość u stoików i ta rozumność rzeczywistości ma status istnienia, że tak powiem? To znaczy, że świat jest rozumny, w którym my funkcjonujemy?
Wszystko jest przeniknięte przez logos, wszystko stwarza logos, dlatego też wszystko jest zdeterminowane, no bo logos układa w pewnym logicznym, racjonalnym porządku świat i dlatego dzieje się to dokładnie, co ma się wydarzyć. Więc jak najbardziej to ma charakter realny. Natomiast ta realność, ona jest nam dana tylko tak naprawdę przez takie rozumne rozpoznanie, bo zmysłowość będzie nas orientować na to, co fizyczne, no ale tu wchodzimy właśnie w ten kazus ciała, które cały czas przepływa, zmienia się i będzie cały czas czymś innym. To jest ten paradoks, do którego nas filozofowie starożytni próbują przyzwyczaić od samych początków, pokazując, że to, co wydaje nam się najbardziej stabilne, jest tylko pewnym przejawem albo pewną ułudą zmysłowości, natomiast to, co najbardziej realne, jest niematerialne i stwarza to niematerialne. Czy to jest arche, czy to są idee, czy to jest forma, materia, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Stoicy mówią o czterech podstawowych pierwiastkach stwarzających świat: powietrze, woda, ogień, ziemia. I one jako pierwiastki dopiero wyłaniają z siebie ten porządek materii, wyłaniają z siebie porządek świata, historii, naszej dziejowości i tego naszego zjawiskowego bytu. Natomiast cały czas też są w tej zmysłowości, przy czym same pozostają właśnie jako takie podstawowe elementy świata, niematerialne. I one są prawdziwie realne, one są stabilne, bo świat jest od wielkiego ognia do wielkiego ognia.
To chciałem powiedzieć, że proszę pamiętać, że to wszystko rośnie, potem się spala i znów od początku.
Tak. Więc co zostaje? Powietrze, woda, ziemia, ogień.
Czy my możemy poznać te cztery żywioły w jakikolwiek sposób?
To są elementy. To są elementy, prawda? To są te takie niematerialne struktury,
które... Znaczy, wiemy, że one są, ale nic więcej o nich powiedzieć nie możemy.
Tak. Takie klocki, z których świat jest zbudowany. I one cały czas trwają, prawda? Bo one w tym wielkim pożarze wprawdzie będą się też stapiały, jak ludzkie dusze, jak wszystko, co istnieje, ale potem dokładnie takie same się wyłaniają. I to jest jedyny element stabilny, bo będzie powracał. Natomiast ciało zawsze będzie tylko rzeką, która wydarzyła się tu i teraz przez te, w przypadku garpa, 30 parę lat, będzie trwało po to, żeby znowu zniknąć.
To znalazłem ten fragment, o którym mi chodziło, po napisaniu drugiej powieści, zatytułowanej Drugi oddech rogacza. Garb dostał list od oburzonej czytelniczki, która mu zarzucała, że problemy innych ludzi wydają mu się tylko zabawne. Odpowiada na to w ten sposób. Horace Walpole powiedział kiedyś, że świat jest komiczny dla tych, którzy myślą, a tragiczny dla tych, co czują. Z pewnością oboje i myślimy, i czujemy. Co zaś do komizmu i tragizmu, droga pani Poole, świat stanowi mieszaninę jednego i drugiego. Z tego powodu nie mogę zrozumieć, dlaczego pojęcie poważne i śmieszne mają być przeciwstawne. Fakt, że ludzkie problemy bywają śmieszne, a ludzie mimo to są często smutni, stanowi dla mnie jedynie rzeczywistą sprzeczność.
Z jednej strony to znowuż jest bardzo stoickie, bo gdzieś właśnie to poważne i śmieszne nie ma znaczenia. No tak się dzieje, tak się żyje. Ale z drugiej strony to, co...
To są nasze punkty widzenia?
Tak.
W zależności od tego, z jakiej perspektywy patrzymy na ten problem. Dla jednego może być to śmieszne, dla drugiego może być to tragiczne, tak?
Tak,
do tego to zmierzamy?
Nie, tak. W związku z tym to jest tylko pewna przygodność naszego punktu widzenia. Natomiast z drugiej strony i to, co poważne, i to, co komiczne, ma charakter kulturowy. I na przykład, gdy Helmut Plessner przyglądał się, w jaki sposób przepracowaliśmy wyrafinowujemy te elementy śmieszne czy tragiczne, zajmując się śmiechem i płaczem, zwraca uwagę na to, że to jest z jednej strony fizjologia, czyli no po prostu zaczynamy płakać, bo tak jesteśmy skonstruowani, czy tak się śmiejemy, bo to jest też pewnego rodzaju odruch fizjologiczny. Ale na to nałożyliśmy...
wywołany jakimś bodźcem.
Tak, tylko teraz co z nami zrobi ten bodziec, to zależy od kultury, czyli jak pokazuje Plesner, kultura nas uczy, co jest śmieszne, co jest smutne. Tak samo jak kultura nas uczy, kiedy się śmiać, a kiedy płakać. Więc poczucie humoru to już jest struktura kulturowa, która jest nałożona. I w tym sensie coś dla kogoś może być komiczne, bo taką ma nałożoną strukturę kulturową. Postrzega pewne elementy, uczy się, żeby pewien układ na przykład wydarzeń definiować jako śmieszny. No samo poślizgnięcie się na skórce od banana wcale nie jest śmieszne, ale w pewnym momencie nauczyliśmy się, że to może być szalenie zabawne. Ale tak samo no, można powiedzieć, że nie wiem, opera niekoniecznie musi być czymś wzniosłym, czy czymś, co będzie budziło w nas zachwyt. Natomiast kulturowo my się uczymy przyjmować pewne dźwięki, pewne układy, pewne sekwencje dźwięków czy barw w przypadku sztuk plastycznych, czy tekstu jako czegoś, co jest na przykład poważne, czegoś, co jest doniosłe, czegoś, co ma to swoje wielkie znaczenie. No bo od dziecka, prawda, idziemy albo do filharmonii, albo do biblioteki, ktoś nam daje do ręki książkę albo stawia nas przed obrazem i mówi, patrz, to jest wielkie. I potem nam tłumaczą, dlaczego.
Pani profesor, to tak na koniec. Świat według Garpa jest dla pani śmieszny, czy tragiczny, czy tragiczno-śmieszny razem oddzielone myślnikiem?
Myślę, że on jest przede wszystkim na jakiś przedziwny, symulacyjny sposób, bo też jest symulakrom, prawdziwy. Ta niejednoznaczność tutaj tych historii, życiorysów, ta też taka kotłowanina przeżyć, ona jest bardzo momentami realistyczna. I w tym sensie można zapytać się, czy plan stoików, no bo od nich zaczęliśmy, no to nimi skończmy. Pytanie, czy plan stoików jest wykonalny? Czy rzeczywiście człowiek może, tak jak proponował choćby Marek Aureliusz, całkowicie wyzerować swoje emocje? Czy może teraz stanąć niejako obok tego, co dobre, czy tego, co złe, tego, co dla niego jest szalenie, załóżmy, podniecające albo bardzo przerażające i to tylko obserwować?
To próbujemy zapanować nad żywiołem, który i tak bez znaczenia, co będziemy robić, on się nam będzie wymykać, a ten żywioł nazywa się życie.
Tak, i potem mamy tego garba, który albo biega po ulicy zdenerwowany, że ktoś jeździ za szybko, albo ogląda się za kolejną kochanką. No bo, prawda, gdzieś żyje tym swoim bardzo silnym, emocjonalnym życiem.
Kończymy Państwo filozofów. Profesor filozofii Jan Heinderek, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję.
Dziękuję.